Kim był najwybitniejszy polski podróżnik?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Grzegorz, Marcin, Piotr i jeszcze jeden Grzegorz oraz Piotr, który wszedł w grupie. Bardzo wam wszystkim pięknie dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby mnie wspierać, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. Moi drodzy, dzisiaj mam dla was wyjątkowy odcinek, gdyż dotyczy on będzie Polaka, aczkolwiek który wsławił się swoją wyprawą do Afryki, i moim zdaniem niewątpliwie jest najwybitniejszym polskim podróżnikiem i jednym z najwybitniejszych w ogóle w historii. Odcinek o nim robię nieprzypadkowo, ponieważ był to człowiek, który nie tylko dokonał czegoś niesamowitego, to jeszcze przy okazji był niezwykle skromny, niezwykle otwarcie podchodził do ludzi i co jest najważniejsze w tym wszystkim, pisał o nich w sposób taki, jak należy pisać o innych ludziach, to znaczy z empatią, z próbą zrozumienia, a nie z podejściem ja wiem lepiej. Przy okazji nie pojechał on do Afryki ją zdobyć, zaliczyć wszystkie kraje albo zawojować najważniejsze punkty, najważniejsze miasta, najważniejsze zabytki. Nie. On przemierzył ją na rowerze, ale także część łodzią, pieszo oraz na koniu i wielbłądzie. I właśnie tutaj kluczowym słowem jest przemierzył. Był tam, popatrzył i pojechał dalej. Nie zdobył. Także zapraszam was na odcinek 77. Kazimierz Nowak. Kazimierz Nowak urodził się w Galicji, konkretniej w Stryju pod Lwowem w 1897 roku. Natomiast po I wojnie światowej przeniósł się on do Poznania, gdzie podjął pracę jako dziennikarz. No to dorywcze oczywiście, bo nie uczcie się, poza telewizją publiczną z dziennikarstwa trudno jest wyżyć, ale także jako księgowy i to przede wszystkim z tego się utrzymywał. Oprócz tego w wolnych chwilach podróżował na rowerze po Polsce, czasami zapuścił się za granicę, ale generalnie ponieważ wyjazdy za granicę były kosztowne, to kręcił się po Polsce. Aż w 1925 roku traci pracę księgowego. Nie było mu łatwo, bo musicie wiedzieć, że II Rzeczpospolita była krajem bardzo, bardzo biednym. To znaczy, w tych wszystkich pięknych filmach i pięknych książkach z czasów Belle Époque, dwudziestolecia międzywojennego, w których panowie majorowie spotykają się z panami bankierami i chodzą na wspólne bankiety z pięknymi kobietami, które palą papieros na długich lufkach, to się oczywiście w Polsce działo. Natomiast dotyczyło to kilkudziesięciu tysięcy ludzi skupionych w centrum Warszawy. W tej samej Warszawie, tuż obok, mieszkali ludzie, którzy ścisnęli się po 15 osób w jednym mieszkaniu. Także o ile obraz tych pięknych bankietów jest prawdziwy, o tyle stanowi on ułamek polskiej rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego. Dla przeciętnych ludzi życie było bardzo, ale to bardzo ciężkie. Weźcie chociażby pod uwagę fakt, że pensja robotnika wynosiła około 120 zł miesięcznie, podczas gdy chleb kosztował złotówkę, a mięso w zależności od tego, czy była to kura czy krowa, kilka do kilkunastu złotych. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w stanie za swoją pensję kupić 10 kg mięsa. I myślcie sobie o tym w ten sposób. Albo na przykład, że samochód, nawet najtańszy, kosztuje 5000 zł. 5000 zł kosztuje najtańszy samochód, oczywiście mówimy o nowym teraz, a pensja robotnika 120 zł, pensja średniego szczebla urzędnika około 200 zł. Bieżące utrzymanie się było bardzo trudne w II Rzeczypospolitej, a to dopiero dalekie, dalekie podróże. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać wam pewien kontekst. Dzisiaj ludzie, którzy wyprawiają się rowerem w wycieczki, które mają po kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, ekspedycje i tak dalej, mają na sobie całe tony sprzętu, najnowsze gore-texowe buty, super śpiwory, super namioty, przyczepy w ogóle do rowerów i tego wszystkiego jest mnóstwo i to kosztuje oczywiście mnóstwo pieniędzy. Weźcie chociażby, poczytajcie sobie, ile kosztuje zorganizowanie wejścia na Mount Everest, które stało się dosyć proste ostatnimi czasy, bo są zorganizowane firmy, które to po prostu robią na co dzień. W każdym razie, w owych czasach koszty te były jeszcze większe, ponieważ jak panowie Stanley czy Livingstone gdzieś się wyprawiali, przemierzać afrykański bóg, to mieli z sobą na przykład 200 tragarzy, którzy tachali im wszystko w skrzyniach, włącznie z butelkami z winem. I siedząc sobie w fotelu i popijając Dom Perignon w afrykańskim buszu, w trakcie kiedy kucharz gotuje, sługowie usługują, a jeszcze ktoś stoi i wachluje, no to można mieć inne zdanie o Afryce, niż jeżeli się, niż jak się przemierzy ten kontynent samodzielnie siłą własnych mięśni. Oczywiście mając też tragarzy, zupełnie inaczej podchodzi się do rdzennej ludności, która żyje na danym terytorium, a już w ogóle inaczej podchodzi się do nich, jeżeli pochodzi się z kraju, który jest kolonialnym właścicielem tej ziemi. No ale to jest osobna historia. Wróćmy jednak do Europy, bo Kazimierz Nowak ciągle jest w Polsce. Sytuacja jest taka, że stracił pracę i bezskutecznie szukał nowej. W związku z tym postanowił wybrać się w podróż rowerem, bo tylko na taką go było stać. Przemierzył on wtedy Francję, Belgię, Holandię, a w kolejnej podróży wybrał się do Węgier, do Austrii, Rumunii, dojechał nawet do Turcji, dotarł też do Włoch, z których to przeprawił się do Libii, no i tam dotarł w 1927 roku. W Libii skończyły mu się pieniądze i wrócił do Europy. Ciężko było związać koniec z końcem, ale miał dom w Boruszynie, to jest 50 km od Poznania, w Puszczy Noteckiej, gdzie najzwyczajniej w świecie mógł uprawiać warzywa i jakoś z tego wyżyć i utrzymać żonę i dwójkę dzieci. W każdym razie jego kariera dziennikarska posuwała się powoli, ponieważ po serii reportaży, które napisał swoich podróży po Europie, kiedy siedział w Polsce, nie bardzo miał o czym pisać. No i tak docieramy do listopada 1929 roku, kiedy ma miejsce krach na Wall Street. I to największy gospodarczy wstrząs tamtych czasów, w swojej skali porównywalny do tego, co przeżywamy dzisiaj. W każdym razie przyniósł on bardzo wiele różnych konsekwencji. Jedną z nich było to, że w 1931 roku Wielka Brytania odchodzi od parytetu złota. Znaczy, rząd Jego Królewskiej Mości ogłasza, że od teraz funt już nie będzie wymienialny na złoto. W związku z powyższym powoduje to dewaluację funta, dzięki czemu brytyjski eksport staje się bardziej opłacalny, a jest to niezwykle ważne, ponieważ przypomnijmy, że Wielka Brytania była najpotężniejszym krajem w owym czasie. Za Wielką Brytanią od parytetu złota odchodzą kolejne kraje, aż wreszcie zostaje ostatnia reduta trzymająca parytet złota, tak zwany złoty blok, któremu przewodzi Francja i w tymże złotym bloku znajduje się oczywiście także Polska. Pomysł na kurczowe trzymanie się parytetu złota okazał się być chybiony i także złoty blok odpuścił sobie wymienialność swoich walut na złoto, co ostatecznie zaskutkowało tym, że w 1970 roku w ogóle waluty przestały być wymienialne na jakikolwiek kruszec, a ich wartość jest czysto umowna. Konsekwencją tego było to, że Nowak nie byłby w stanie znaleźć pracy jako reporter, bo kiedy jest kryzys gospodarczy, no to zwróćcie uwagę, czego sobie można odmówić. Czy jeżeli brakuje mi pieniędzy, to mogę nie pójść do kina? Oczywiście, że tak. A czy mogę nie kupić gazety? Także. A czy mogę nie kupić chleba? No, chleb już trzeba kupić. W związku z tym efekt był taki, że siłą rzeczy, jak to zawsze w kryzysie bywa, gazety otrzymały bardzo mocno. No i wtedy też w 1935 roku Kazimierz Nowak dochodzi do wniosku, że trzeba zrealizować plan, który zrodził mu się w głowie, kiedy był jeszcze w Libii, 27, to znaczy przejechać Afrykę na rowerze, bo na inną podróż go po prostu nie stać. Niespecjalnie chwalił się tym pomysłem szerszej publiczności, gdyż uznaliby go za szaleńca po prostu, gdyż w dwudziestoleciu międzywojennym mało kto w ogóle wyjechał za granicę Polski, a co dopiero pojechał do Afryki. I tak w listopadzie 1931 roku Kazimierz Nowak siada na rower, jedzie do Poznania, w Poznaniu wsiada w pociąg, dojeżdża nim do Rzymu, z Rzymu rowerem jedzie do Neapolu, w Neapolu wsiada na statek i ląduje w Trypolisie, we włoskiej Libii. Mówiłem już, że wtedy było znacznie trudniej odbyć taką podróż, bo było znacznie mniej turystyki, wszystko było mniej zorganizowane, a tak w ogóle to rower Kazimierza Nowaka nie miał przerzutek, gdyż te pojawiły się w rowerach znacznie później. W związku z tym wyobraźcie sobie jechać przez trudny teren na rowerze z jednym przełożeniem. Jednak prościej było pod tym względem, że Afryka podzielona była na kilka imperiów kolonialnych, więc formalności wizowe były znacznie prostsze, bo jeżeli otrzymało się wizę do francuskiej Afryki Równikowej, która obejmowała terytorium dzisiejszych czterech krajów, to znaczy Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Gabonu i Kongo-Brazzaville, no to można było całkiem sporo terytorium przejechać już nie zatwierdzając kolejnych formalności, nie czekając miesiącami na pozwolenie na wjazd. I poza tym, jeżeli znało się angielski i francuski, a Kazimierz Nowak znał oba te języki, no to w większości krajów Afryki można sobie było poradzić, bo cała administracja odbywała się w tym właśnie językach i wszyscy, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia, musieli je znać. Kazimierz Nowak postanowił sobie, że przejedzie Afrykę po prostu z północy na południe. I kiedy dotarł do tego Trypolisu, to pocisnął od razu na rowerze w Saharę, pionowo na południe. Okazało się jednak, że w trakcie, kiedy on tam był, trwała rebelia przeciwko włoskiej władzy kolonialnej i Włosi kazali mu zawrócić z pustyni, wrócić do wybrzeża, gdyż tam jest bezpieczniej i tam włoska administracja kolonialna ogarnia, co się dzieje, i jechać wybrzeżem w stronę Kairu. Wybranie się do Libii teraz nie byłoby najlepszym pomysłem, gdyż trwa tam wojna domowa, natomiast za czasów pułkownika Kaddafiego, o którym nakręcę odcinek już niebawem, sytuacja była zgoła inna, gdyż każdy zagraniczny turysta otrzymywał opiekuna, za którego mu oczywiście musiał płacić. Znaczy jeździł za nim radiowóz po prostu. A skąd to wiem? Ano stąd, że kilkanaście lat temu została zorganizowana wyprawa rowerowa szlakiem Kazimierza Nowaka, no i odcinek libijski jechał właśnie w towarzystwie radiowozu. Gdybyście byli ciekawi, Afryka Nowaka serdecznie polecam. Polegało to na tym, że kilkadziesiąt ekip sztafetowo odbyło całą podróż śladami Kazimierza Nowaka. W każdym razie dotarł on do Kairu, który w latach 30. był teoretycznie, można powiedzieć, niepodległym państwem. Oczywiście brytyjska władza kolonialna zachowała tam duże wpływy po tym, jak w 1922 roku do władzy w Egipcie powrócił lokalny władca, o czym też nagram odcinek, ale oczywiście Egipt nie był w 100% niepodległy. Kiedy Kazimierz Nowak jechał wzdłuż Nilu w stronę Sudanu, który był teoretycznie egipsko-brytyjską kolonią, Sudan anglo-egipski, no w praktyce oczywiście Brytyjczycy najwięcej tam mieli do powiedzenia. I znów, wtedy też było łatwiej, bo dzisiaj Sudan nie jest bezpiecznym krajem. Oczywiście bardzo wiele krajów w Afryce nie jest bezpieczna. Natomiast w Sudanie była wojna domowa z Darfurem, wojna domowa z Sudanem Południowym, która trwała 50 lat. Sudan Południowy ogłosił niepodległość, na którą Sudan się ostatecznie zgodził w 2011 roku. No ale teraz w Sudanie Południowym trwa wojna domowa, oczywiście o władzę, jak to zwykle bywa, o czym chyba też mógłbym nagrać odcinek. I znów dzisiaj wjechać samodzielnie w pojedynkę do Sudanu Południowego na rowerze, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Podobnie nie wiem, czy najlepszym pomysłem byłoby wjeżdżanie do Demokratycznej Republiki Konga na rowerze samodzielnie, co też Kazimierz Nowak uczynił i jechał wzdłuż jego wschodnich granic, czyli tam, gdzie było w ostatnim czasie najwięcej wojen, o których nagrywałem już audycję, o afrykańskiej wojnie światowej. I tak dotarł on do Rodezji Północnej, czyli dzisiejszej Zambii, a następnie Rodezji Południowej, czyli dzisiejszego Zimbabwe. No i znów po Zambii dzisiaj można podróżować. Jeżeli chodzi o Zimbabwe, to z tym jest gorzej, bo pan Robert Mugabe ten kraj zniszczył, o czym chyba też musiałbym nagrać audycję swoją drogą. W każdym razie stamtąd wjechał on do Związku Południowej Afryki, czyli dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Odwiedził Pretorię, przejechał całą południową Afrykę i dotarł do przylądka igielnego, najdalej na południe wysuniętego krańca Afryki. Było to w maju 1934 roku i tak w 2,5 roku przejechał na rowerze Afrykę wzdłuż. Ja wiem, że jak mówię, że siadł na rower i pojechał i przemierzył 20 tysięcy kilometrów w 2,5 roku, to nie brzmi jak jakiś przesadnie wielki wyczyn, bo każdy, kto jeździ trochę na rowerze, wie, że zrobić 8 tysięcy kilometrów w ciągu roku to jest sporo, ale jeżeli robi się tylko to, to wcale nie jest tak dużo, bo to jest niecałych 30 kilometrów dziennie tak naprawdę. Ale musicie wiedzieć, że w owym czasie w Afryce dróg było jeszcze mniej niż jest dzisiaj. Dzisiaj są, bo je Chińczycy budują, prawda, w ramach gospodarczej kolonizacji Afryki. Natomiast wtedy nie było bitych dróg, bo kto by je budował i po co? W Afryce mieszkało bardzo, bardzo mało ludzi, bo musicie wiedzieć, że w tej chwili, bo musicie wiedzieć, że dzisiaj populacja Afryki wynosi 1,3 miliarda, znaczy na całym kontynencie, a wtedy było to dziesięciokrotnie mniej, bo w Afryce żyło około 140 milionów ludzi. Więc o ile teraz gęstość zaludnienia w Afryce to jest około 40 osób na kilometr kwadratowy, no to wtedy to było około 4-5. Dla porównania w Polsce to jest 120. Dlatego spokojnie można było jechać kilka dni i nie spotkać żywej duszy. Tym bardziej, że jechało się powoli, bo nie było dróg, rower był bez przerzutek, no i na to wszystko jeszcze Kazimierz Nowak bardzo często łapał gumy. No i przypominam także, że jeździł on wydeptanymi ścieżkami przez piachy pustyni, ale także po prostu czasem trzeba było ciągnąć rower za sobą przez dżunglę. Jednak tak jak mówiłem, Kazimierz Nowak nie pojechał zdobyć tego kontynentu, tylko go zobaczyć, poznać. I nie jest przypadkiem, że sam Ryszard Kapuściński nazywał Kazimierza Nowaka pionierem polskiego reportażu, gdyż był to człowiek, który miał w sobie wrażliwość, dzięki której mógł poznać tych ludzi i opisać nie ludowe tańce wokół ogniska, którzy rdzenni mieszkańcy robili, bo przyjechali goście do wioski, tylko to, jak oni żyją naprawdę, jak myślą naprawdę, co oni robią. Chciałem wam przeczytać fragment z prologu do książki Rowerem i pieszo przez czarny ląd Kazimierza Nowaka, którą to chciał wydać za życie, co mu się nie udało i została ona wydana 70 niemal lat po jego śmierci. Przeczytałem wszystko, co tylko było mi dostępne, po czym w roku 1931 powróciłem na czarny ląd i ruszyłem w jego głąb swym własnym szlakiem. Oto jednak, w miarę zagłębiania się w kontynent, odkrywałem co dzień inną Afrykę. Biedną i chorą, szarą, czarną, brudną, bez granic. Odkrywałem smętną prawdę, a wyraz, który budził we mnie kiedyś zazdrość, wywołujący uczucie dumy u narodów europejskich, zrodził w mojej duszy uzasadniony zupełnie wstręt do treści zawartej w słowie kolonia. Na ogół są dwie Afryki, jedna na pokaz, druga zaś niedostępna dla ogółu, o której żaden podróżnik nie pisze, choćby ze względu na to, że aby ją poznać, trzeba się wypocić, zaznać głodu i pragnienia, ryzykować zdrowie i życie. Z Przylądka Igielnego pojechał on do Kapsztadu. I w tymże Kapsztadzie brytyjskie władze kolonialne zaprokonowały mu, że skoro dokonał tak wielkiego czynu jak przejechanie Afryki na rowerze, to oni zasponsorują mu teraz statek do Polski. Kazimierz Nowak powiedział wtedy, że wyobraził sobie cztery ściany, ładnie ubranych ludzi, bankiety, wpadł w panikę i po prostu uciekł. Najzwyczajniej w świecie zawrócił i stwierdził, że do Europy wróci tak samo jak przyjechał, na rowerze. Mówiłem dużo o pieniądzach na początku i teraz możecie sobie zadawać pytanie właściwie, z czego on żył w tej podróży. No właśnie, najpiękniejsze z tym wszystkim jest to, że on wyruszył w tę podróż po to, żeby utrzymać rodzinę. To znaczy, utrzymać rodzinę z reportaży pisanych z podróży, które wysyłał do polskiej prasy i które polska prasa publikowała w miarę systematycznie zresztą. Na miejscu jednak, na bieżące potrzeby, utrzymywał się z robienia zdjęć tubylcom, gdyż miał ze sobą aparat i umiał wywoływać zdjęcia. Oczywiście pieniędzy brakowało mu permanentnie i czasem udało mu się przysłać jakieś pieniądze, czasem udało mu się przysłać jakąś paczkę. Szczególnie najważniejsze były w tym wszystkim opony, gdyż z tym miał ogromne problemy, bo nie było dróg. Plan jednak działał. Przez 2,5 roku podróży na południe, przez Afrykę, udało mu się wyżywić rodzinę z tego, co pisał. A zainteresowanie było spore, gdyż w owym czasie w Polsce działała Liga Morska i Kolonialna. Zresztą funkcjonuje ona do dzisiaj. A do 2007 roku jej przewodniczącym był były minister obrony Bronisław Komorowski. Z tym, że dziś nazywa się Liga Morska i Rzeczna i zajmuje się czymś zgoła innym. Wtedy, w latach 30. Liga Morska i Kolonialna miała w planach utworzenie kolonii dla Rzeczypospolitej Polskiej. I tak Liga Morska i Kolonialna wśród swoich członków zorganizowała piór. I tak Liga Morska i Kolonialna wśród swoich członków, których było około miliona, zorganizowała zbiórkę pieniędzy na zakup ziemi i utworzenie kolonii w stanie Paraná w Brazylii. Kupiono tych działek ponad 200 i w 1934 roku powstała pierwsza osada Morska Wola. Oczywiście to nie była pierwsza polska osada w Brazylii, co już wiecie, bo o tym nagrywałem, ale pierwsza osada sfinansowana z środków Ligi Morskiej Kolonialnej. Problem jednak polegał na tym, że koszty utworzenia tych kolonii były ogromne. Wysłanie jednej rodziny kosztowało około 3000 zł, czyli z grubsza powiedzmy 25 pensji. Przeliczę sobie sami, ile to może być 25 pensji. Natomiast z tego wszystkiego sam zakup ziemi i potrzebnych materiałów na miejscu to było około 700 zł. A 2300 to były koszty transportu. Gdyż oczywiście trzeba było rodzinę wsadzić na statek, który płynął miesiąc. Nie udało się Morskiej Woli jakoś tak bardziej rozpędzić, bo najzwyczajniej w świecie za mało ludzi zdecydowało się przyjechać do Brazylii, a poza tym brakowało pieniędzy, żeby ich tam przysłać, więc mieszkańcy Morskiej Woli najzwyczajniej w świecie przeprowadzili się gdzie indziej, gdzie mieszkali Polacy, do większych miejscowości, gdzie dało się życie funkcjonować. Niektórzy wrócili do Polski. No ale Liga Morska i Kolonialna nie ustawała w wysiłkach i chciała nawiązać współpracę gospodarczą i kulturalną z Liberią. Liberią, którą wiecie o tym, bo już o tym nagrałem, była krajem wolnym, utworzony z pieniędzy amerykańskich. Mimo jednak tego, Liga Morska i Kolonialna chciała z tego wolnego kraju uczynić własną kolonię. Nie udało się to. Podobnie nie udało się utworzenie kolonii w Peru, ani też kupienie od Francuzów Madagaskaru. Myślałem o tym, żeby nagrać specjalny odcinek o polskich wysiłkach w celu utworzenia kolonii, no ale wysiłki te były mierne i niewiele się zdały. Dość powiedzieć, że inny znany w owym czasie polski podróżnik, Arkady Fidler, który pojechał na Madagaskar z misją sprawdzenia, czy da się na Madagaskarze utworzyć kolonię. Okazało się jednak, że Arkady Fidler nie wykonał zadania domowego do końca, bo zwiedził północ wyspy, gdzie jest troszeczkę inny klimat i gorsza gleba i stwierdził, że to nie ma sensu, a na południu wyspy można spokojnie hodować m.in. ananasy, klimat jest znacznie lepszy. Stwierdził on po prostu, że nie da się. Natomiast Arkady Fidler miał to szczęście, że żył znacznie dłużej od Kazimierza Nowaka, wydał sporo książek i zdobył sławę zanim zmarł. W związku z tym o nim słyszeliśmy, a o Kazimierzu Nowaku niekoniecznie. W każdym razie Liga Morska i Kolonialna cieszyła się dużym zainteresowaniem i nastrój w Polsce był taki, że skoro mamy z powrotem swój kraj, no to teraz możemy mieć kolonie jak inne mocarstwa europejskie, gdyż oficjalna propaganda rządu polskiego w latach 30. była taka, że Polska jest mocarstwem średniej wielkości. To samo w sobie jest oczywiście oksymoronem, ale chodziło o to, żeby zaszczepić w ludziach wiarę, że Polska jest krajem silnym, dostatnim, no i teraz będzie kroczek po kroczku realizować wszystkie rzeczy, jakie musi mieć mocarstwo z checklisty. Jednym z nich są oczywiście kolonie zamorskie. Nastrój był więc imperialistyczny w kraju i siłą rzeczy zainteresowanie wyprawą Nowaka było całkiem spore. Problem tylko polegał na tym, że Kazimierz Nowak w swoich reportażach nie pisał wcale, że och, jaka piękna, dostatnia ziemia, można by ją skolonizować i objąć polską administracją. Pisał on o ludziach, którzy żyli na tej ziemi. Pisał on o tym, jak kolonializm ich niszczy, krępuje, jak brutalna jest brytyjska czy francuska władza kolonialna, a także o tym, że każdy powinien mieć prawo do samostanowienia. I w swojej książce napisał on, że już niedługo narody Afryki sięgną po niepodległość i ją otrzymają. I faktycznie, 30 lat później niemal cała Afryka była już wolna. Na dobre i na złe. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która naprawdę zapadła mi w pamięć, kiedy czytałem tę książkę wiele lat temu. Mianowicie, Kazimierz Nowak w 1934 roku jest w Związku Południowej Afryki. Chce wysłać list do Polski. Idzie więc na pocztę i kupuje znaczek. I nie byłoby w tej historii nic szczególnego, gdyby nie to, w jaki sposób kupił on ten znaczek. Mianowicie, wrzucił on monetę do maszyny, przekręcił pokrętło, maszyna wypluła znaczek. I ja wiem, że w tej chwili listy papierowe podchodzą do lamusa i są coraz mniej komukolwiek na cokolwiek potrzebne, ale od lat sobie zadaję pytanie, czy ja naprawdę muszę stać w kolejce, żeby kupić znaczek na list. Wychodzi na to, że w południowej Afryce już 90 lat temu poradzono sobie z tym problemem. No ale wracając do Kazimierza Nowaka i jego wyprawy. Kiedy dotarł on do Namibii, jego rower się po prostu rozpadł. Tak się jednak złożyło, że w okolicy mieszkał Polak, który podarował mu dwa konie, na których to Kazimierz Nowak kontynuował swoją wyprawę na północ. W Angolii od kolejnego Polaka otrzymał rower i pojechał nim dalej na północ, aż dotarł do Konga, które to mógł przemierzyć tylko i wyłącznie łodzią, ponieważ Kongo było i w dalszym ciągu jest w większości gęsto porośnięte dżunglą, nie ma praktycznie żadnych dróg, nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby poruszać się na rowerze i jedną opcją jest spływanie łodzią po rzece. I tak też się stało. Kazimierz Nowak płynął przez rzekę Kasaj, aż na kolejnej katarakcie wyszedł jego brak doświadczenia z łodziami, źle nią pokierował, łódź trafiła na skały i się rozpadła. Kazimierz Nowak całe szczęście przeżył, ale kolejnych kilkaset kilometrów musiał iść pieszo. Po drodze jednak udało mu się znaleźć kolejną łódź, którą dotarł do Leopoldville, dzisiaj Kinszasy. Tam też, kiedy przeprawił się na drugą stronę rzeki Kongo do Brazzaville, otrzymał kolejny rower i tak mógł już przez francuską Afrykę równikową jechać znów na rowerze. Jednak kiedy dotarł do południowych rubieży Sahary, francuskie władze kolonialne powiedziały, że nie puszczą go na rowerze przez pustynię, bo zginie i musi on dołączyć do jakiejś karawany. Okazało się jednak, że żadna karawana się nie wybiera w tamtą stronę. W związku z tym udało mu się kupić wielbłąda, na który załadował rower, skrzyknął paru ludzi, którzy także czekali na jakąś karawanę i stworzyli własną. Przemierzyli w ten sposób Saharę. W kolejnej oazie, która znajdowała się 1000 kilometrów od Morza Śródziemnego, od Algieru, gdzie kończył się szlak karawanowy, Kazimierz Nowak siadł na rower, dojechał do Algieru. I tak zakończyła się jego 5-letnia podróż przez Afrykę. Było to w listopadzie 1936 roku. Przemierzył on 40 tysięcy kilometrów, w większości na rowerze. W Algierze uznał, że już wystarczy, że dokonał tego, czego dokonać chciał, siadł na statek, popłynął do Marsylii. Tam jeszcze miał mnóstwo problemów z załatwieniem pieniędzy na powrót do Polski, bo niezwyczajnie nie było go stać na pociąg. A był listopad i jechać przez Europę na rowerze jeszcze po górach byłoby raczej ciężko. Nie mówiąc już o tym, że w 1936 roku ciężko było wjechać do Niemiec, były problemy z wizami. Otrzymał on jednak wizę tranzytową pod warunkiem, że przejedzie Niemcy pociągiem. Do Polski dotarł ostatecznie pod koniec grudnia 1936 roku. Wtedy jako człowiek już dosyć mocno znany, rozpoczął serię wykładów i pokazów zdjęć w kinie Apollo w Poznaniu, a potem w innych miastach. Jego sława rozpędzała się, jednak niezbyt szybko, ponieważ Kazimierz Nowak ciężko chorował. Znaczy miał nawroty malarii, ogólne wycieńczenie organizmu przez 5 lat katorżniczej jazdy, spania w namiocie, jedzenia byle czego i picia nie zawsze czystej wody. Wreszcie nabawił się zapalenia okostnej w lewej nodze, trafił do szpitala, wyleczono mu nogę, ale w szpitalu nabawił się zapalenia płuc. Zdwojone siły zapalenia płuc i nawrotów malarii spowodowały, że 13 października 1937 roku niespełna rok po powrocie do domu, Kazimierz Nowak zmarł. Gdybyście chcieli odwiedzić jego grób, znajduje się on na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Krótko po jego śmierci zorganizowano rajd rowerowy jego imienia, utworzono zbiórkę na rzecz wdowy oraz jego dzieci i może udałoby się wydać jego książkę już wtedy, no ale w 1939 roku wybucha wojna i nikt nie miał głowy do takich rzeczy. Za komuny tym bardziej. Wszystkie dokonania z czasów II RP poza tymi, których dokonała Polska Partia Komunistyczna, było oczywiście złe. Podobnie jak bardzo wiele innych rzeczy, tak i ta historia trafiła do zamarzalnika na 50 lat. Wróciła ona w 2000 roku wraz z wydaniem pierwszej książki o Kazimierzu Nowaku. Książkę tę przeczytał Ryszard Kapuściński, który to zgodził się odsłonić tablicę pamiątkową Kazimierza Nowaka na Dworcu Głównym w Poznaniu. Było to 25 listopada 2006 roku, na 2 miesiące przed śmiercią samego Ryszarda Kapuścińskiego. Kilkanaście lat temu w Poznaniu dokonano zbrodni i postanowiono zamknąć stary budynek dworca kolejowego i zbudować nowy, który jest centrum handlowym z aneksem dworcowym, a nie dworcem kolejowym per se. W związku z tym nie możecie tak po prostu pójść i zobaczyć tej tablicy, gdyż w budynku starego dworca postanowiono otworzyć restaurację albo coś ten deseń, która siłą rzeczy teraz jest zamknięta. Nie wiem, ile szkół w Polsce nosi imię Jana Pawła II, natomiast jeżeli chodzi o Kazimierza Nowaka, to tylko dwie. Osobiście ubolewam, natomiast chciałbym promować tę postać, gdyż był to człowiek niesamowitego charakteru i niesamowitej skromności. I sam jako zapalony cyklista postanowiłem, że każdy mój rower będzie miał na imię Kazimierz. Aktualnie jeżdżę na Kazimierzu V, który na liczniku ma już 21 tysięcy kilometrów. Także gdybyście chcieli poczytać o tym, jak naprawdę wyglądała Afryka w latach 30., to najserdeczniej polecam wam książkę Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, która jest zbiorem reportaży Kazimierza Nowaka, pisanych z Afryki. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.